Czytanie z Księgi Sędziów. Po śmierci Ehuda Izraelici znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana. I Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hasor. Wodzem jego wojsk był Sisera, który mieszkał w Haroszet Hagoim. Wówczas Izraelici wołali do Pana. Jabin bowiem miał 900 żelaznych rydwanów i nielitościwie uciskał Izraelitów przez lat 20. W tym czasie sprawowała sądy nad Izraelem Debora, prorokini, żona Lapidota. Zasiadała ona pod palmą Debory między Rama i Betel w górach Efraima, dokąd przybywali Izraelici, aby rozsądzać swoje sprawy. Posłała ona po Baraka, syna Abinoama, z Kedesz w pokoleniu Neftalego. Oto rzekła mu, co nakazał Pan, Bóg Izraela. Idź, udaj się na górę Tabor, weź z sobą 10 000 mężów, synów Neftalego i synów Zabulona. Przyprowadzę ci z potoku Kiszon Siserę, wodza wojska Jabina, z jego rydwanami i chówcami, dam je w twoje ręce. Odpowiedział jej Barak, jeżeli ty pójdziesz ze mną, pójdę, lecz jeśli ty nie pójdziesz ze mną, nie pójdę. Pójdę więc z tobą, odpowiedziała mu, lecz chwała nie okryje drogi, po której pójdziesz, albowiem przez ręce kobiety Pan wyda Siserę. Powstała więc Debora i razem z Barakiem udała się do Kedesz. Barak zaś zwołał pokolenie Zabulona i Neftalego i 10 000 mężów poszło z nim, a Debora mu towarzyszyła. Oto słowo Boże. Oto lud wierny, szukający Boga. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Oto lud wierny, szukający Boga. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłonił swej duszy ku marnościom. Oto lud wierny, szukający Boga. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego Zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Oto lud wierny, szukający Boga. Alleluja, alleluja, alleluja. Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił ludowi, czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, by je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im, uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma. Oto słowo Pańskie.
Jezus po największym zarzucie postawionym Jego misji, że to dobro, które czyni, czyni w imię szatana, a nie w imię Boga i dla dobra człowieka i chwały Bożej, nie powiedział, że jestem bezsilny. Bo w momencie, kiedy jego znaki, które może czynić tylko Bóg, zostały nazwane szatańskimi, w gruncie rzeczy moglibyśmy powiedzieć, że jest bezsilny. Bo im większy znak zrobi, oni powiedzą, o jak tutaj diabeł wielki czyn, wielkiego czynu dokonał. Jezus powie nam odpowiedź na ten zarzut, odpowiedź piękną na miarę Boga. Jaka to będzie odpowiedź, mówi w 5 przypowieściach. I że ta odpowiedź będzie dana nie tyle ludziom, co szatanowi, który posługiwał się ludźmi w tajemnicy krzyża i zmartwychwstania. I tajemnica krzyża, zwłaszcza później krzyż podniesiony do nieskończonej potęgi jako duch ożywiający, gdy zamieszka w człowieku, duch ciemności nie ma szans. Wczoraj była pierwsza przypowieść, która mówi o tym, jak zawierać przymierze z Bogiem. Przymierze z Bogiem jest porównane do ziarna i gleby. Bóg, zawierając przymierze, zostawił księgi święte tych dwóch przymierzy i na Synaju, i na Syjonie, na Golgocie. Te księgi święte, w tych księgach świętych umieścił życie porównane do ziarna. W ziarnie jest Boża mądrość, jednocześnie Boża wszechmoc do zrealizowania tego programu, który jest w ziarnie, a ziarno jest niezbędne dla ludzkiego życia. Ale człowiek musi być glebą, nie drogą, twardą, nie skałą egoizmu, myślenia o sobie od rana w nocy, nie człowiekiem, który ma 100 innych domniemanych źródeł życia, szczęścia, a więc nie chwasty, tylko glebą czystą. Cały musi być istotą, rozumną, wolną, która mówi, skoro Bóg przyszedł na ten świat, ten, który mnie powołał do istnienia, ja mu oddaję, zawierzam moje życie. I wtedy, nie wiemy kiedy i jak, ale ziarno zacznie wchłaniać glebę i dokona się zjednoczenie. Bóg zamieszka w człowieku, jego człowieczeństwo, człowieka, jego rozum, wolna wola, wszystko będzie wchłaniane przez Boga, przez Jego Ducha i taki człowiek będzie świadkiem, będzie wydawał owoce. Nie swojej świętości, nie swojej doskonałości, tylko owoce na miarę Boga. Będzie zdolny do czynów, do których ten świat nie jest zdolny, nawet nie jest zdolny zrozumieć. Bo jakżeż ten świat może zrozumieć, że można być szczęśliwym, mając tylko Boga. To jest nie do pojęcia. Nie do pojęcia. Jak można zrozumieć, że my nie domagamy się sprawiedliwości wtedy, kiedy nam się dzieje krzywda, że my, krzywdzeni, razem z Chrystusem, przeistaczamy to wszystko niczym krzew winny, wino przebaczenia nowego, innego życia. Chrześcijanin nie czyni niczego swoją mocą, tylko mocą obecnego w nich Chrystusa Zmartwychwstałego, czyli Ducha Świętego. Kolejną przypowieść mamy o świetle. To znaczy, że nie ma krzyża bez zmartwychwstania. Jeżeli my zaczynamy przeżywać zło tak jak Jezus Chrystus w krzyżu, to na pewno wejdziemy, spotkamy Boga, tak jak Chrystus w śmierci, jako człowiek spotkał Ojca, który dał mu przebóstwienie życia. Że najpełniej, największe, najwspanialsze życie na nas czeka wtedy, kiedy my umieramy z powodu tego, że otoczenie nas zabija. My to przyjmujemy razem z Jezusem Chrystusem na siebie i wchodzimy w to. I okazuje się, że to w nas rodzi pokój głębi. Jeden z największych darów, pokój, Boży pokój. Że ze zła czynimy dobro, że coś wymiera naszego wnętrza, a to jest nasze sumienie, czyli Duch Święty w nas. Dziękuję nam pokojem głębi, radością. Dlatego wczoraj powiedziałem, nie bójmy się umierania, nie bójmy się śmierci, bo życie będzie nam zadawać śmierć. Zwłaszcza ludzie źli, niezbawieni, będą nam zadawać w takiej czy innej formie pewien typ śmierci. Akceptujmy to razem z Chrystusem zmartwychwstałym w nas. Wchodźmy w tę śmierć. Mówmy na wszystko amen. A wejdziemy w życie. Ziarno umierając, jak gdyby niby przestaje istnieć, a w gruncie rzeczy to swoje życie daje glebie martwej, bez programu. W sumie staje się kłosem, chlebem, pokarmem dla innych, zbawieniem innych. Ale też nie ma zmartwychwstania bez krzyża. Chrystus zmartwychwstały po to się w nas obecnie, żebyśmy byli zdolni do krzyża, to znaczy reagowania na zło, tak jak On zareagował. To jest, po ludzku sami nie jesteśmy tego zdolni, ale Chrystus zmartwychwstały mówi, już ja w Tobie żyję, Ty tylko mnie wszystko dawaj, powierzaj. Ja z tego krzyża historii będę wyprowadzał życie, zbawienie innych. Mówimy o tym, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I to jest na ogół źle rozumiane. Na obraz i podobieństwo Boga. To znaczy, że już jest w nas. Obraz Boga już jest w nas. Już jesteśmy podobni do Jezusa Chrystusa. Stworzenie na obraz i podobieństwo Boga to jest tak jak stworzone przez najpierw inżynierów, a później wykonawców żarówka czy reflektor. Żarówka. Człowiek to jest żarówka. I musi wpłynąć światło, prąd. Prąd musi wpłynąć w żarówkę, w nasze człowieczeństwo i wtedy ciemności znikają. Żarówka zaczyna świecić, pokonywać ciemności, uzdalniać, światło zdalnia do poznania brudów zła. Jezus w tej przypowieści, w drugiej przypowieści chce powiedzieć, że On poszedł w pełni ciemności krzyża Wielkiego Piątku, by nam dać światło zmartwychwstania i w naszym wnętrzu zrealizować fakt, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, byśmy się stali żarówką czy reflektorem. To wszystko zależy od stopnia uzdolnień, które Bóg nam da w akcie stwórczym. Ale największy reflektor świata jest niczym bez prądu. Najbardziej utalentowany człowiek, jeżeli Bóg w niego nie wpłynie miłość z krzyża, nic dobrego temu światu nie da. Bez światła nie posprzątamy pokoju. Bez światła gospodarz nie może posprzątać podwórka. Światło jest niezbędne. I w tej przypowieści Jezus mówi, że szatan bardzo pracuje nad tym, żeby to światło zmartwychwstania w miarę możliwości jakoś uszczuplić, ograniczyć. Nie stawia się pod korcem albo pod łóżkiem. W czasach Jezusa Chrystusa wieczorem, kiedy już noc zaczynała panować, zapalano taki kaganek w takim naczynku, koknot wystawiał. Wewnątrz nalewano do wewnątrz nalewano oliwy i to stawiano na świeczniku. Świecznik był zapalany tylko w szabat, a to światełko jedno wystarczało, było umieszczane na świeczniku. I wtedy dało się funkcjonować w takim pomieszczeniu. Jezus mówiąc, siebie nazywając światłem, mówi tak, że żeby wyleczyć świat, wyleczyć człowieka, trzeba najpierw postawić dobrą diagnozę. Później, jak jest dobra diagnoza, dobre rozpoznanie choroby, jest możliwa skuteczna terapia. Światło ma za cel odsłonić brudy, prawdę w człowieku, w świecie, w społeczności ludzkiej. Wtedy, kiedy poznamy, na co ten świat jest chory, na co człowiek jest chory, jest możliwa terapia skuteczna. Ponieważ Jezus jest Bogiem, który stał się człowiekiem, żeby człowieka leczyć, to Jezus mówi, nie broń się przed światłem. Nie broń przed światłem swego wnętrza. Dopiero wtedy, kiedy ja do końca cię odsłonię w środku, dopiero ty cały przylgniesz do światła krzyża chwalebnego. Zaczniesz żyć nie sobą, ale mną, moją obecnością w sobie. Bo odkryjesz mnie nie tylko jako lekarza, ale jako jedyne lekarstwo. Czyli ta żarówka, która czeka na działanie elektrowni, kiedy przyjdzie prąd i we mnie się obecni. I zacznę świecić przebaczeniem, akceptacją, miłością. Nie ma nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Jezus wcześniej czy później wszystko odsłoni. Przynajmniej w czystcu. Lepiej byłoby, gdyby to się stało przed czystcem. Bo tu są czasy miłosierdzia, a tam w czystcu są czasy sprawiedliwości. I druga przypowieść. Taką samą miarę, jaką wy mierzycie, odmierzą i wam, i jeszcze wam dołożą. Krzyż jest nie tylko zmartwychwstaniem, wejściem w życie Boże, bo Bóg czeka tam na nas, gdzie nas krzywdzą. Jeśli my wejdziemy w tę krzywdę, to Jezus, Bóg mówi, daję ci w zamian moje życie, że w tobie przez siebie nie rozrosło się zło, nie namnożyło się zło, tylko zgasło. To ja ci daję moje światło, moje życie. I trzecia przypowieść, że Chrystus w krzyżu i zmartwychwstaniu dał miarę, według której ja będę sądzony po śmierci. Chrystus w krzyżu i zmartwychwstaniu dał nam punkt kulminacyjny sądu ostatecznego nad każdą ludzką istotą, nad ludzkimi społecznościami, miara. Do końca, już więcej jako Bóg nie mogłem dać. Ale skoro tak ciebie osądziłem sądem miłości i miłosierdzia, to pamiętaj, że tak samo osądziłem twego brata, który cię krzywdzi, którego nie lubisz, którego jak oglądasz telewizję, to masz tam ciarki. Tak samo ja jego osądziłem sądem miłości i miłosierdzia. Taką krzyż to jest miara. Miara sądu. Wobec tego, co robić, skoro my żyjemy wśród ludzi niezbawionych i oni w zasadzie sprawiają, robią to, o czym mówi Księga Sędziów, że pozostawione narody są sidłem, uwodzą. Ludzie źli, niezbawieni obok nas sprawiają, że my stajemy się źli. Na ich zło reagujemy odszczeknięciem, obmową, złymi emocjami, pychą. Czyli ich zło w nas rodzi zło. Co robić? A mówić. Jezu, jak to dobrze, że jesteś we mnie. I to z miłością z krzyża. Jak to dobrze. Jezu, pomóż memu bratu, mojej siostrze. Pomóż tym, którzy chcą zawładnąć dzisiaj światem. I ze wschodu, i z zachodu. Ludzkimi sercami. Pomóż. Ja ich Tobie powierzam, Tobie oddaję. Oni są moim bólem, oni mi zadają ból. Ten ból, który oni mi zadają, Tobie ofiaruję za ich zbawienie. I to wystarczy. Od razu sobie uświadomić, że nie jestem sam. Ta miara sądu ostatecznego, sądu miłości, miłosierdzia jest we mnie, działa we mnie. Ja to mam Jemu mam pokazać ten problem w innych nierozwiązany i powiedzieć Jezu, to cierpienie, jakie oni mi zadają, bo mieszkam, przebywam w świecie niezbawionym, nieprzenikniętym Bogiem, to jest cierpienie. Ja ci to oddaję w ich intencji. Ty ich sądź tak samo, jak mnie osądziłeś. Krótko mówiąc, idąc z dnia na dzień ku Bogu, tamto życie, niesiemy dyscyplinkę i mówimy, tatusiu, tak moi braci, moje siostry sądziłem, o taką miarą ich traktowałem. Daj ci tę dyscyplinkę, zastosuj tę dyscyplinkę względem mnie. A może w ogóle dyscyplinki nie będzie? Bośmy tutaj się nauczyli, że Chrystus zmartwychwstały po to w nas zamieszkał, żebyśmy jedynie z wiarą Jemu powierzali. Wiara to jest kontakt. Rzecz beznadziejną, trudną powierzamy tej wszechmocnej miłości. I To cierpienie, które mimo woli jest naszym udziałem. Przypomina mi się sprawa Boga człowieka, kiedy przyszła mama, roztrzęsiona, rozpaczona i powiedziała: mam syna jednaka, bo jestem wdową, który już mnie doprowadził do kresu wytrzymałości. Już nie mogę. Pomóż mi jakoś. A Jezus mówi: dobrze, pomogę, ale daj mi swoje cierpienie, które On ci zadał. Daj mi wszystkie przykrości. No, Panie, daj ci cierpienie straszne. Idź, Twój Syn wyjdzie naprzeciw Ciebie. I rzeczywiście, kiedy matka się zbliżała, Syn już zupełnie przemieniony wyszedł na jej spotkanie i ją przeprosił. Bo to jest ten płomień, który wszystko spala, czyni sobie. Popatrzcie, jaką szansę mamy w tej przypowieści miary, że możemy przyjść. Ojcze, daję ci tę miarę, tę dyscyplinkę. A Bóg Ojciec powie: nie widzę żadnej dyscyplinki. Wtedy się pytał aniołów: widzicie jakąś dyscyplinkę? Nie, nie widzimy. Ale niestety, tak jak znam siebie i życie najświętszych ludzi na tej ziemi, to ta dyscyplinka, mniejsza lub większa, będzie w naszym ręku. My nie będziemy jej nieśli, tylko nasz anioł stróż wyjdzie za plecków i powie: o, miara, tak on stosował, tak sądził innych. No to weźcie go na bok. Tam jest taki stołeczek i zastosujcie dyscyplinkę. Tak, to tyle na dziś. Jutro będą kolejne dwie przypowieści i jakaś rekapitulacja.